Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Ze szczególną uwagą pragniemy powitać wszystkich rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli, bo dziś podejmujemy temat klauzula sumienia dla nauczycieli, wychowawców, a naszym gościem jest poseł Marzena Dorota Wróbel, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, ale okazuje się, że nie tylko poseł, również nauczyciel.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich zebranych przed telewizorami. Jestem nauczycielką języka polskiego. Studia kończyłam w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a później przez wiele lat byłam także dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, także radną miasta Radomia. No, obecnie od 9 lat jestem posłem Rzeczpospolitej Polskiej.
No i ku chwale ojczyzny, można by rzec. Pani poseł, skąd ta wojna taka odnośnie klauzuli sumienia?
Zwłaszcza... Ja myślę, że środowiska lewicowe i lewackie są przerażone, autentycznie są przerażone. Ja, prawdę powiedziawszy, nie spodziewałam się tak żywiołowych reakcji w odniesieniu do deklaracji wiary, która jest zaledwie projektem. Nawet nie jest tekstem przez nikogo do końca przyjętym i takim, który ma już skończony kształt. To jest, jak rozumiem, propozycja poddana dopiero pod dyskusję. I taka dyskusja ze strony środowisk katolickich nad tym tekstem się rozpoczęła. Natomiast środowiska lewicowe zaatakowały już projekt. No to jest absolutne mistrzostwo świata. To świadczy o tym, że środowiska lewackie po prostu boją się jak diabeł wody święconej deklaracji sumienia ze strony nauczycieli. Myślę, że z tego względu, iż to nauczyciele kreują sposób myślenia narodu, kreują sposób myślenia młodych ludzi i wpływają na ich obraz świata. Ten obraz świata później będzie przekazywany przez tych młodych ludzi wtedy, kiedy oni zostaną rodzicami nowemu pokoleniu. I myślę, że tego właśnie, tego chrześcijańskiego obrazu świata bardzo się boją lewicowcy.
Dwie armaty, można powiedzieć, bombardują nauczycieli. Też od razu podpowiedź dla dyrektorów szkół między innymi pada. To jedna armata to neutralność światopoglądowa, druga armata to uwaga, bo będziemy mieć państwo wyznaniowe. Pani poseł, czym jest neutralność światopoglądowa i czym jest państwo wyznaniowe?
Neutralność światopoglądowa nie istnieje. Zresztą na łamach naszego dziennika w tej sprawie wypowiedzieli się już specjaliści od konstytucji, konstytucjonaliści. Nie istnieje coś takiego jak neutralność światopoglądowa, jak zero światopoglądowe. Ktoś albo ma światopogląd chrześcijański czy teistyczny, mówiąc szerzej, albo światopogląd ateistyczny. No, innej możliwości jakby nie ma. No, trudno jest w świecie aksjologii, trudno jest pokazać taką postawę światopoglądową, która by oznaczała kompletne zero światopoglądowe. Nie ma czegoś takiego, więc to jest oczywiście błąd logiczny, błąd merytoryczny, z którego strona lewicowa albo sobie nie zdaje sprawy, albo zdaje sobie sprawę, ale specjalnie manipuluje świadomością społeczeństwa, narzucając im tak zwaną poprawność polityczną. Więc nie dajmy się w to wciągnąć, bo tutaj jeśli idzie o etyków, o filozofów, opinie są bardzo jednoznaczne. Zero światopoglądowe nie istnieje. Natomiast no, sugerowanie, że człowiek, który posługuje się własnym sumieniem, narusza neutralność państwa, no to jest kompletny absurd. Ja nigdy nie chciałabym, żeby moje dzieci czy moje wnuczęta w przyszłości były nauczane przez ludzi, którzy są pozbawieni sumienia. Nie ma nic groźniejszego jak człowiek bez sumienia.
Pani poseł, pamiętam jeszcze takie czasy, jak w każdej szkole był prefekt szkoły, był to z reguły duchowny kapłan, który odpowiadał za wychowanie, za kształt sumień poprawnie uformowanych. Potem wiemy, że szkoła przeszła wielkie zmiany, po II wojnie światowej szczególnie, i można powiedzieć, rozpoczęło się wychowanie młodego pokolenia w światopoglądzie materialistycznym, czyli tym ateistycznym. I czy to nie jest tak, że teraz sama propozycja, że nauczyciele mogą zadeklarować swoją wiarę i posłużyć się klauzulą sumienia, że takiej podstawy programowej, takich treści nie będą nauczać, czy to nie jest właśnie to zachwianie i ten lęk materialistów, że w zderzeniu z chrześcijaństwem mogą rzeczywiście ponieść klęskę?
Oni z całą pewnością poniosą klęskę w zderzeniu z chrześcijaństwem, bo chrześcijaństwo to jest świat wartości. Natomiast na szczęście także w obecnie funkcjonującym systemie są zapisy, do których my się możemy odwołać. Ja zawsze przytaczam preambułę do ustawy o systemie oświaty, z której wynika, że uczenie i wychowanie ma respektować chrześcijański system wartości, ale ma prowadzić uczniów w kierunku takiej etyki uniwersalnej. Etyka uniwersalna to nic innego jak etyka oparta na prawie naturalnym. Na tym prawie naturalnym oparty jest również światopogląd chrześcijański. Więc my możemy się do tego odwoływać. Ta etyka naturalna to jest takie naturalne wyczucie dobra i zła, z którym my wszyscy się rodzimy. To jest wiedza, którą uzyskujemy w momencie urodzenia. I do tego zapisu trzeba się odwoływać. To prawda, że w ostatnich czasach z podstaw programowych wyrugowano wszelkie wprowadzenia, które odnosiły się właśnie do świata wartości. Wyrugowano zapisy, bo to nawet sprawdzałam, że mamy prowadzić młodzież w kierunku takich idei, nawet powiedziałabym platońskich, typu dobro, prawda i piękno. Na szczęście można to wyinterpretować z tego wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty i tego powinniśmy się trzymać. Nauczanie dzieci bez wyraźnie rozgraniczonych granic między dobrem a złem jest po prostu groźne. Strona lewicowa znowu wprowadza opinię publiczną w błąd, sugerując, że szkoła ma wyłącznie nauczać. Czyli taki technokratyczny bardzo obraz szkoły. Ma przekazywać umiejętności i wiedzę. Natomiast zupełnie zapominają o tym, że szkoła powinna przede wszystkim wychowywać. Powinna kształtować postawy, które później będą służyć społeczeństwu i drugiemu człowiekowi. I te postawy są przekazywane chociażby przez Kościół katolicki, ale w formie nauki religii, która też tutaj też były ataki na nauczanie religii, zwłaszcza na finansowanie religii. Natomiast ci lewicowcy zapominają, że nie da się nauczać chociażby języka polskiego albo historii bez odwołania się do tradycji chrześcijańskiej naszego narodu. Po prostu jest to niemożliwe. Nie można omawiać chociażby trenów Kochanowskiego czy innych wielkich poetów bądź pisarzy, Norwida, Mickiewicza, Słowackiego. Nie da się omawiać bez odwołań do chrześcijaństwa. Jest to niemożliwe. To byłoby kompletne zburzenie przesłania tych utworów i zburzenie obrazu całości.
Prowokuje Pani kolejne pytanie. Pani jako nauczyciel języka polskiego, podpisując deklarację wiary, powołując się na klauzulę sumienia, może ta strona lewicowa boi się tego, że nagle Pani będzie nauczać katechizmu tylko i wyłącznie. faktycznie, zapomniawszy o języku polskim, jeżeli podpisze chemik, biolog, fizyk, matematyk, to też tak będzie. Co znaczy być wierzącym nauczycielem?
Nie uczyłam katechizmu, ponieważ od tego był nauczyciel katecheta. I proszę wierzyć, że polonista nie musi tego robić. Nie musi w sposób, powiedziałabym, wprost mówić o Bogu. Natomiast mam taką literaturę, tak wspaniałe teksty, że z nich wyrasta obraz Boga dobrego, sprawiedliwego, takiego Boga, który zawsze staje po stronie człowieka, nawet wówczas, kiedy ten człowiek przeciwko niemu wykroczył. Naprawdę nie trzeba tego nazywać światopoglądem chrześcijańskim, żeby ten światopogląd chrześcijański w duszach młodych ludzi zbudować. Oni sami do tego dochodzą. Dobry nauczyciel języka polskiego sam ich w ten sposób poprowadzi, że oni tę kropkę nad i postawią sami.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wystosował oświadczenie jako przewodniczący. Nauczyciel ma prawo działać zgodnie z sumieniem. W tym oświadczeniu rzeczywiście czytamy wiele rzeczy. Między innymi powołuje się na króla wywodzącego się z dynastii Jagiellonów, Zygmunta II Augusta. Gdy w Europie wprowadzano prawa zniewalające swobodę religijną oraz łamano wolność sumienia, powiedział do swoich poddanych, nie jestem panem waszych sumień. Wtedy panowało to, co chyba u nas gdzieś jakąś siłą powraca, a mianowicie czyja władza, tego religia. Takie zasady panowały wówczas w Europie, on się temu przeciwstawił. No i stąd moje kolejne pytanie. Czy nauczyciel należy do ministerstwa oświaty, czy jest własnością Ministerstwa Oświaty?
Cuius regia, ius religia. Nie jesteśmy niczyją własnością. Nauczyciel jest urzędnikiem państwowym, jest funkcjonariuszem państwowym de facto i służy przede wszystkim narodowi i społeczeństwu. Natomiast nie jest własnością ani ministerstwa, ani organu prowadzącego, ani organu nadzorującego i rządzący obecnie powinni o tym pamiętać i mam nadzieję, że wkrótce im tę prostą prawdę przypomną. Nie jesteśmy niczyją własnością i to jest podstawą naszej godności. Jesteśmy ludźmi wolnymi, ludźmi niezależnymi i racjonalnie myślącymi. I nikt nie ma prawa nam narzucać, w jaki sposób będziemy nauczać młodych ludzi. Mamy działać zgodnie z podstawą programową i to robimy. I ta podstawa i działanie zgodnie z podstawą programową nie jest sprzeczne z podpisaniem się pod deklaracją wiary, czy też pod deklaracją sumienia.
No, słychać też takie wypowiedzi, że nauczyciel ma działać zgodnie z konstytucją, kartą nauczyciela i podstawą programową. Pani mówi o tej podstawie programowej i gdy nauczyciel chciałby podpisać deklarację wiary, powoływać się na klauzulę sumienia i gdy widzimy ten atak nagle na nauczyciela, to ja mam wątpliwości, czy rzeczywiście ta podstawa programowa zawiera wartości chrześcijańskie.
Podstawa programowa niestety została zmodyfikowana. I tak jak powiedziałam, już nie kładzie się w niej nacisku na treści wychowawcze, nie kładzie się nacisku na kształcenie postaw. Cele nauczania zostały zoperacjonalizowane. Kładzie się nacisk przede wszystkim na wiedzę i na umiejętności. Natomiast nie ma, czy zbyt mało jest tego typu stwierdzeń, w jakim kierunku to wychowanie i to kształtowanie młodego człowieka ma iść. No, przydałyby się przynajmniej te zasady platońskie, prawda, dobro i piękno. Natomiast na szczęście. Jest jeszcze spis, lektur. I właściwie same te teksty literackie, których się nie da interpretować inaczej aniżeli zgodnie z nauką Kościoła, bo to są często teksty głęboko religijne, narzucają określoną optykę, narzucają określony światopogląd. Nie da się fragmentów Biblii zinterpretować zgodnie z światopoglądem ateistycznym. No po prostu nie da się. No trzeba się odwołać do wartości chrześcijańskich i do chrześcijańskiej wizji świata.
Pytam o tę podstawę programową, bo gdyby ona była rzeczywiście oparta na wartościach chrześcijańskich, to wówczas nie byłoby takiego ataku środowisk rządzących i środowisk związanych z opcją tą materialistyczną, lewicową na nauczycieli, bo byłoby stwierdzenie, możecie podpisywać, przecież nasza podstawa jest jak najbardziej przesiąknięta chrześcijaństwem, a jeżeli widzimy ten atak i słyszymy, no to ktoś świadomie podpisuje się pod tym, że podstawa programowa i nauczanie w szkole jest nauczaniem zgodnym ze światopoglądem ateistycznym i daleko mu od chrześcijańskiego, takie możemy mieć wrażenie, albo taki jest zamiar na przyszłość.
Myślę, że taki jest zamiar na przyszłość. Natomiast rzeczywiście, jeśli po następnych wyborach wygrają je środowiska prawicowe, to podstawa programowa powinna być jednak zmieniona, a przynajmniej w sposób wyraźny uzupełniona o te pojęcia o charakterze aksjologicznym. To niewątpliwie dłużej nie można w ten sposób dryfować. Na szczęście są nauczyciele, którzy realizując podstawę programową odczytują właśnie te teksty literackie, teksty kultury w sposób zgodny z chrześcijańskim światopoglądem, który w te teksty jest wpisany. Oni odczytują to, co jest w tych tekstach. No tak jak powiedziałam, dotyczy to no, chociażby fragmentów Biblii, czy
całego dziedzictwa naszej kultury,
tak,
prawda?
Czy naszej wielkiej literatury. Bo nasza literatura jest na wskroś chrześcijańska.
Pani poseł, jak pani odbiera te pogróżki, powiedzmy najdelikatniej, ministerstwa skierowane do nauczycieli, że no jeżeli będą nauczyciele podpisywać deklaracje wiary, to wówczas będą naciski na dyrektorów, by takim nauczycielom dziękować za pracę, by ich zwalniać.
Ja myślę, że pani minister Kluzik-Rostkowska w tej chwili w pocie czoła pracuje na wotum nieufności dla siebie. Ale to dotyczy jakby jej jednostkowo. Natomiast no niedopuszczalne jest to, co pani minister sugeruje, że trzeba się zająć, mówiąc kolokwialnie, tymi nauczycielami, którzy działają w zgodzie z własnym sumieniem i w zgodzie z własnym światopoglądem. Bo to nie oznacza, tu trzeba to wyraźnie powiedzieć i to z tej propozycji deklaracji wiary też wynika. To nie oznacza narzucania osobom niewierzącym chrześcijańskiego systemu wartości. Nie. Jeśli postępuję zgodnie z sumieniem, niekoniecznie muszę... Nie oznacza to automatycznie, że będę nawracała dziecka, którego rodzice sobie tego nie życzą, na wiarę chrześcijańską. Tam wyraźnie jest zapisane w tej deklaracji, w tym projekcie, że nauczyciel ma obowiązek bronić godności i autonomii każdego ucznia. To jest oczywiste. Natomiast ten nauczyciel ma prawo także temu uczniowi, który no, nie jest chrześcijaninem, pokazać ten inny świat, ten świat, który jest wpisany w szeroko rozumianą kulturę polskiego narodu. A to już jest obowiązek wynikający z podstawy programowej.
Z kolejnym pytaniem mam taką wątpliwość, a mianowicie, bo z jednej strony, gdyby solidarność nauczycieli, zwłaszcza tych wierzących, praktykujących i świadomych, czym jest wychowanie młodego pokolenia, że ważnym jest, na jakich wartościach jest wychowywany młody człowiek, podpisali deklarację wiary, zostali zwolnieni z pracy, no to wtedy może okazać, mogłoby się okazać, że brakuje nauczycieli w Polsce. To jest jedna część tego pytania. Natomiast druga, no to aż mnie trwoży, dlatego że być może na to czekają też rządzący w wymiarze tych, którzy są tego pokroju lewackiego, by wprowadzić genderystów, czyli tych, którzy wprowadzą zupełnie inną antropologię genderową.
No cóż, no być może takie zagrożenie istnieje. Ja mam tylko głęboką nadzieję, że obecnie rządzącym nie wystarczy czasu na tego typu działania. Natomiast to, co sugeruje w tej chwili pani minister, twierdząc, że podpisywanie deklaracji wiary czy też sumienia jest niezgodne z kartą nauczyciela, w mojej ocenie nie ma nic wspólnego z prawem. Można podpisać deklarację i nie naruszyć zapisów karty nauczyciela. I ja tutaj sugerowałabym jednak bardzo wyraźnie pani minister, żeby zapoznała się z podstawowym aktem prawnym, który obowiązuje, czyli z ustawą o systemie oświaty, bo pani minister właściwie już dała się poznać, że naprawdę nie ma pojęcia o prawie oświatowym. A to jak zinterpretowała zapisy karty nauczyciela, to jest jej wolna translacja tego tekstu. To jest jej interpretacja. Natomiast pani minister nie jest prawnikiem. Dobrze by było, gdyby w tej materii wypowiedzieli się prawnicy.
No i też zalecałbym zapoznanie się z konstytucją, zwłaszcza tam, gdzie czytamy o tym, że państwo nie może w żaden sposób narzucać światopoglądu. A przecież narzucanie światopoglądu ateistycznego, jednocześnie niszcząc światopogląd chrześcijański, jest to działanie władzy wbrew konstytucji.
Dokładnie. Zapisy konstytucji tutaj są jednoznaczne. Obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej nie można narzucić. Nie można zabronić działania zgodnie z jego własnym sumieniem i nie można zabronić mu praktykowania religijności, religijnego. I to są twarde zapisy konstytucji. Więc myślę, że pani minister się tutaj zaplątała i najlepiej by było, gdyby po prostu przeprosiła nauczycieli.
Zapraszam wszystkich telewidzów, radiosłuchaczy do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Telefony 56 657 0011 lub 657 0012 dla słuchaczy Polski Północnej, Polski Południowej, dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Rozmawiamy o klauzuli sumienia dla nauczycieli i wychowawców, o deklaracji wiary wyrażonej przez nauczycieli i wychowawców. Naszym gościem poseł Marzena Dorota Wróbel. Oczekując na pierwszy telefon, padło z mojej strony pytanie, czy nauczyciele są własnością ministerstwa. A teraz postawmy sobie zasadnicze pytanie, czyją własnością są dzieci, które idą do szkoły? Czy są własnością nauczycieli, czy są własnością ministerstwa, czy są własnością rodziców?
Nasza godność jako jednostki ludzkiej polega właśnie na tym, że nie jesteśmy niczyją własnością. I nie jesteśmy ani własnością państwa, ani własnością szkoły, ani nawet własnością naszych rodziców. jesteśmy związani z naszymi rodzicami. To jest najgłębszy związek, jaki ludzie budują w swoim życiu. Natomiast nie jesteśmy własnością także rodziców. Aczkolwiek w prawie polskim, w konstytucji rzeczywiście jest zaznaczone, że każde dziecko ma być wychowywane zgodnie z wolą jego rodziców. To jest prawda i ta prawda jest respektowana przez polską, ten zapis jest respektowany przez polską szkołę. Natomiast no, to nie oznacza, że dzieci są własnością rodziców. Na tym polega właśnie nasza godność ludzka.
Czy nie ma pani poseł wrażenia, że coraz bliżej nam do takiej postawy, że świadomi rodzice będą mówić, szkołę musisz zdać, zaliczyć, czyli wykuć, zdać, zapomnieć, natomiast prawdy o życiu, o tym, kim jest człowiek, kim jest Pan Bóg, nauczymy cię my w domu?
Ja mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. To szkoła powinna oddziaływać w sposób wieloraki i powinna działać w sposób harmonijny, współdziałać z rodzicami. Dla mnie to jest oczywiste. Nie da się spójnej osobowości stworzyć w taki sposób, że młody człowiek będzie żył jakby w dwóch wykluczających się całkowicie rzeczywistościach. My myśleliśmy, że wtedy, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, wreszcie z tą dychotomią, z tym podziałem definitywnie skończymy. No długo to niestety nie trwało. No, nie może być tak, że szkoła mówi co innego, a rodzice mówią co innego. To rodzice muszą sobie podporządkować szkołę. My wszyscy jesteśmy obywatelami i państwo i szkoła ma nam służyć, a nie odwrotnie. W tej chwili mam wrażenie, że to państwo zbyt wiele narzuca obywatelom, a powinno ich słuchać, powinno być w stosunku do nich pokorne i powinno pamiętać o tym, że jego organy przede wszystkim mają służyć obywatelom. To urzędnicy czy nauczyciele nie są władcami, mają służyć.
No chociaż kuriozalną byłaby sytuacja, gdyby państwu udało się podporządkować sobie nauczycieli i zastraszyć ich do tego stopnia, żeby realizowali już wprost genderowy, ateistyczny, materialistyczny światopogląd. I wyobraźmy sobie rodzica, który jest jednocześnie nauczycielem, prawda, i dziecko jest w klasie takiego nauczyciela, własne, osobiste. I coś innego słyszy, jak rodzic mówi w szkole, a coś innego za chwileczkę rodzic mówi w domu, chroniąc to dziecko przed no, zagładą światopoglądową, nazwijmy to tak.
No to byłby niewyobrażalny dramat. Ja trudno mi nawet sobie wyobrazić taką sytuację. Ja pamiętam takie sytuacje z czasów komuny, kiedy w szkole inaczej nauczano historii czy języka polskiego, a co innego nam mówili rodzice.
Mama mówiła coś innego w szkole na lekcji historii, a coś innego w domu tłumaczyła mama czy tato jako nauczyciel.
Czasami było jeszcze gorzej, że w domu mama też nie zmieniała tej płyty i mówiła to samo, co mówiła w szkole. To była już sytuacja, w której właściwie, a były takie sytuacje, ja byłam świadkiem takich sytuacji, kiedy jedna z dzieci nauczycielskich no, było nauczane zgodnie z tym, jak życzyła sobie ówczesna komunistyczna władza. I to koleżanki i koledzy uświadamiali temu dziecku, że czym był Katyń chociażby. Natomiast no, tutaj wychowanie w rodzinie...
A rzeczywiście to jest tragedia, usłyszeć coś, czymś innym jest usłyszeć, że szkoła kłamie, a czymś innym jest usłyszeć, że szkoła i rodzice kłamią. Tu pani poseł rzeczywiście racja.
To jest, odbierzemy to jest telefon. Absolutny dramat. Tak.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Zapraszam, się kłania, chciałabym jak najkrócej. No nie zapisywałam w związku z tym, tak jak zapamiętałam, będę mówiła. Witam serdecznie panią poseł, ojca Benedykta. Króciutko. Pierwsza rzecz. Trzeba zebrać myśli. Mówmy, postarajmy się mówić nie o teorii, to co powinno być, bo to staje się spisem naszych życzeń. Tylko co zrobić, żeby wrócić, a może stworzyć normalność, prawidłowość, o, tak nazwijmy, bo podstawy nauczania niestety zostały zmienione. Niestety jest tak, że co innego w domu, co innego w szkole, w pełni zgadzam się z ojcem Benedyktem. Niestety jestem sama świadkiem, córkę wychowywałam w 90. latach, kiedy dziwiła się pani wychowawczyni, że patriotyzmu nie może nauczyć uczniów, ale z drugiej strony pozwalała na dorysowywanie wąsów. No, a wówczas aktualnemu ministrowi szkolnictwa i różnych innych zresztą tam rysunków brzydkich. Także podstawa naukowa, podstawa też szkolenia była taka, że aczkolwiek mamy z literatury, jeszcze obowiązywała wówczas lektura z języka polskiego, czy no taka, jak byśmy sobie może życzyli. Tymczasem była realizowana w taki sposób, że na przykład przez parę miesięcy imię Róży było omawiane. Za to polskiej literatury w ogóle. I tak można być. Może być, było i pewnie będzie. Więc ja bym chciała usłyszeć po prostu więcej praktyki w tym sensie, jak my możemy praktycznie coś zmienić, coś dobrego wprowadzić albo coś dobrego uzyskać. A jeśli prowadzimy jakąś strategię w tym kierunku, to może postarajmy się tak nie mówić, że nasz wróg, bo to jest wróg, po prostu nazwijmy po imieniu, ten, kto chce niszczyć nasze dzieci, to jest wróg. To nie mówmy o tym, że on się czegoś boi, bo my nie wiemy naprawdę, czy on się boi. I również nie twórzmy sytuacji, jakie są, znaczy musimy wiedzieć, jakie są zagrożenia, ale my musimy działać, a nie mówić, jak być powinno, bo my wiemy, jak powinno być. Więc ja teraz, ponieważ bardzo się spieszę na mszę, to ja wieczorem nastawię Radio Maryja i będę chciała słuchać praktycznych jakichś wskazówek. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Ewo. Wieczorem tylko będzie można odsłuchać tej audycji w internecie do końca, ponieważ wieczorny program jest dziś inny w Radio Maryja. Pani poseł.
Ja już mówię, co trzeba zrobić. Bezwzględnie trzeba zmienić podstawę programową, zwłaszcza z języka polskiego i z historii, ale generalnie w przypadku całej podstawy programowej zwrócić też uwagę na to, o czym mówiłam, na kształtowanie określonych postaw. Natomiast jeśli idzie o język polski i historię, trzeba tam wpisać wyraźnie, w jakim kierunku my mamy wychowywać i kształtować młodzież, bo ten kierunek jest zbyt enigmatycznie zarysowany. Więcej się domyślamy niż wiemy. Więc ma być wyraźnie to powiedziane, w kierunku jakich wartości ma wychowywać i kształtować dzieci polska szkoła. I te zapisy muszą się znaleźć w podstawie programowej. Kolejna rzecz. W przypadku języka polskiego trzeba wyraźnie stworzyć kanon lektur. Kiedy my przejrzymy dzisiaj kanon lektur, to tam właściwie jest wszystko. Wszystko, co każdy sobie może wymarzyć, w tym kanonie jest. I do wyboru. Bardzo często bardzo istotne też pozycje znajdują się w tak zwanej lekturze uzupełniającej, a nie w lekturze obowiązkowej. Więc ten kanon powinien być dopracowany z przewagą lektury obowiązkowej nad lekturą uzupełniającą. To też bardzo ułatwi pracę egzaminatorom, którzy tworzą testy czy pytania na egzaminy. W tej chwili no właściwie można napisać egzamin sprawdzian po ukończeniu szkoły, czy też egzamin maturalny, nie czytając zbyt wiele. Czytając ważne teksty jedynie we fragmentach. W momencie, kiedy będziemy mieli doprecyzowany kanon lektur, egzaminator będzie mógł się wprost odwołać do określonych tekstów i wyegzekwować ich, ich znajomość. To jest niezwykle istotne, więc doprecyzowanie kanonu lektur. No i zdecydowanie, to jest to, o czym ja mówię od prawie 2 lat, bezwzględnie trzeba będzie zmienić podstawę programową z zakresu nauczania historii, bo to, co zrobiono z historią w szkole ponadgimnazjalnej, to woła o przysłowiową pomstę do nieba. W zasadzie zniszczono nauczanie historii w szkole ponadgimnazjalnej. Do tej pory my nauczaliśmy spiralnie. To znaczy na każdym etapie kształcenia, w każdym typie szkoły był określony zasób treści, ale skończony. To była jakby skończona opowieść w przypadku historii o państwie, o świecie. Natomiast nauczanie tak naprawdę polega na powtarzaniu. Te treści później były powtarzane w wyższych klasach, w tym przypadku w szkole ponadgimnazjalnej, a później po raz kolejny w szkole ponadgimnazjalnej. Fakt, że one może były za bardzo rozbudowane i brakowało często czasu chociażby na historię współczesną, o tym od lat rzeczywiście mówili nauczyciele, i należało to naturalnie skorygować, no ale skorygowano to w sposób absolutnie karykaturalny. W tej chwili połączono treści programowe szkoły gimnazjalnej z pierwszą klasą szkoły ponadgimnazjalnej, a od drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej mają obowiązywać tak zwane specjalizacje, specjalności. Jeśli ktoś wybierze profil humanistyczny, wówczas blokowo będzie nauczany biologii, geografii, chemii i odwrotnie. Jeśli ktoś wybierze przedmioty ścisłe, to blokowo ma być nauczany historii. No i proszę Państwa, ta historia to nie będzie historia, którą my znamy ze szkoły średniej. Historii będzie oparta w tej chwili na 4 modułach wybranych w sposób dowolny przez nauczyciela z 9 różnych modułów. Odrzucony został porządek chronologiczny i odrzucono kreowanie obrazu całości historii w głowach młodych ludzi. Więc młody człowiek będzie się na przykład uczył o historii wojskowości, od króla Ćwieczka po dzień dzisiejszy, albo o roli i kobiety i mężczyzny w świecie, od króla Ćwieczka po dzień dzisiejszy. Tylko jeden z tych modułów, realizowany no nawet chyba nie przez całe pół roku, będzie dotyczył historii Polski. To jest oczywiście, to nie jest nauczanie historii, to jest jakiś wyrób historiopodobny. My musimy wrócić do regularnego nauczania historii w tym ostatnim etapie edukacyjnym w szkole ponadgimnazjalnej, bo ta wiedza później będzie towarzyszyła młodym ludziom właściwie do końca ich życia. To jest to, co my wynosimy ze szkoły średniej, to są na ogół te informacje, które wynosimy z tego ostatniego etapu edukacyjnego. To musi być uporządkowane.
Ale wiemy, że pani poseł mówi o przedmiotach humanistycznych, a podstawy chociażby tych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zawierają takie nowinki pseudonaukowe, jak wróżbiarstwo na przykład. Więc gdyby się tu matematycy i przyrodnicy odezwali, no to też by powiedzieli, jak najrychlej podstawa programowa powinna zostać zweryfikowana i zmieniona w tych przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.
Tak, to prawda. Ja mówiłam o całości jednak podstawy programowej, ale rzeczywiście najbardziej bulwersujące jest to, co zrobiono z historią, bo to jest uderzenie w naszą tożsamość.
Tożsamość narodową.
To jest tworzenie kosmopolitów.
Mamy.
A w najlepszym układzie tubylców, którzy mają jakieś nikłe poczucie własnej wartości.
Mamy kolejny telefon, prosimy.
Mam na imię Artur, dzwonię z Poznania, jestem nauczycielem. Pozdrawiam serdecznie ojca Benedykta, panią poseł. Też jestem polonistą z wykształcenia. Uczę jednak obecnie w szkole podstawowej. Jest mi dane uczyć w szkole społecznej o charakterze chrześcijańskim i nie mam problemu, nie mamy problemów z jakimś tam narzucaniem przez państwo takiego światopoglądu ateistycznego. Ale mam takie pytanie w związku właśnie z obecną sytuacją edukacji. Co pani poseł myśli odnośnie tej koedukacji, która jest tak już od wielu lat, od czasu wojny, po wojnę, od czasu powojennego zalecana właśnie do szkół. Jest to na terenie całej Europy stosowane, może z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Bo przecież wiadomo, że szkoły niekoedukacyjne, czyli oddzielne męskie dla chłopców i żeńskie dla dziewcząt, były oficjalnie promowane, były po prostu uznawane i miało to jakiś sens antropologiczny, światopoglądowy także i wychowawczy. Dzieci w takich szkołach łatwiej się uczyły, nie jak gdyby poświęcały czas na naukę, na pracę, nie zajmowały się jakimiś innymi bzdurnymi rzeczami. To jest jedna kwestia, a druga, no to oddzielenie wartości od nauczania. Ja mógłbym zapytać wszystkich rodziców, którzy może skłaniają się ku temu, co to szkolnictwo tak naprawdę dobrego dało im dzieciom. Bo tak, kiedy obserwuję tą młodzież, to po prostu my tracimy to pokolenie. Tracimy wartościowych ludzi, którzy są miażdżeni przez i wychowywani na jakichś bezmyślnych konsumentów, którzy będą tylko co 4 lata bezmyślnie głosowali na miernych polityków i kupowali te produkty miernej jakości, bez jakichś wewnętrznych wartości, kierowania się wewnętrznymi wartościami. Myślę, że tutaj jest to jeden trzon, a druga sprawa, nie wiem czy nie ma zbieżności, wiem, że to jest audycja na temat właśnie oświaty, ale nie wiem, czy obecna ekipa rządząca celowo nie uderza w miękkie, w te delikatne wartości sumienia, chcąc skłócić społeczeństwo właśnie i jak gdyby zniechęcić do prawdziwych patriotycznych obozów, takich jak PiS, właśnie którzy dbają o te wartości. Czy oni celowo nie chcą jak gdyby zniechęcić społeczeństwa? A zobaczcie, będziemy mieli tutaj już tak parafrazuję i cynicznie. Zobaczcie, jeśli wybierzecie tą opcję, no to zafundują nam jakiś tam ciemnogród. A wręcz odwrotnie, bo ten obóz wydaje mi się chce przywrócić właściwe wartości i w szkolnictwie i w wszystkich innych dziedzinach. Także te kwestie chciałem poruszyć i spytać, jak to jest odnośnie tej koedukacji. Czy pani profesor, czy pani poseł byłaby skłonna na przykład popierać takie szkoły niekoedukacyjne? Pozdrawiam serdecznie.
Ja uczyłam we wszystkich typach szkół. I uczyłam także w Zespole Szkół Elektronicznych w Radom. To była szkoła typowo męska. Były co prawda dziewczęta, ale jeśli się jedna w klasie trafiła, to już był sukces. To była szkoła typowo męska. Rzeczywiście pracowało mi się w niej w sposób znakomity, bo z chłopcami całkiem nieźle się dogadywałam. I nie musiałam dywersyfikować swojego przekazu, bo z dziewczętami jednak trzeba rozmawiać troszeczkę inaczej. Ja powiem tak, z perspektywy nauczyciela na pewno łatwiej mi się pracowało w szkole typowo męskiej. Natomiast nie widzę nic szczególnie złego także w takim nauczaniu koedukacyjnym. Dobry nauczyciel poradzi sobie w każdej szkole. No ja kończyłam Uniwersytet Katolicki, który też był koedukacyjny, więc nie mam nic przeciwko koedukacji. Ale widzę też także zalety innego nauczania. Natomiast odnosząc się do tej drugiej części pańskiej wypowiedzi, rzeczywiście jest coś takiego, że środowiska lewicowe chcą nam narzucić, że jesteśmy gorsi, dlatego że jesteśmy wierzący. Ja, no chociażby wczoraj musiałam przeciwstawiać się w innej telewizji bardzo ostro temu stanowisku. My nie możemy pozwolić na to, żeby w ten sposób ktokolwiek o nas mówił albo myślał. Za każdym razem trzeba by wobec takiego stawiania sprawy protestować, bo to się pojawiło w bardzo wielu wypowiedziach tutaj, zwłaszcza feministek, że nauczyciel, który się kieruje zasadami chrześcijańskimi, to jakiś gorszy nauczyciel, bo nie będzie uczył dzieci, które nie są chrześcijanami. Albo będzie je uczył gorzej, albo będzie im narzucał swoją wizję świata. No na coś takiego nie możemy pozwolić. To jest oczywiście obraźliwe, niesprawiedliwe i tutaj trzeba w sposób jednoznaczny reagować.
Prosimy bardzo. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo pozdrawiam serdecznie, ojciec Tadeusz Rycyk. Proszę ojca, szanowna pani poseł. Otóż ten temat, klauzula sumienia, prawda, i nauczyciele. Ja bardzo dziękuję za ten temat i myślę, że my musimy poruszać bardzo mocno problem sumienia, bo w tej chwili jest następny atak w Kościół przez uderzenie w sumienia chrześcijańskie. Ojciec Święty Jan Paweł II był w Skoczowie, pewno pani pamięta, i ci, którzy trochę wcześniej urodzeni, chyba powinni pamiętać. Wtedy powiedział, że w Polsce istnieje próba ludzkich sumień, ale to jest nie tylko w Polsce. To jest następna odsłona walki z Kościołem, światowej walki z Kościołem, nie tylko w Polsce. W Polsce ci właśnie ta lewica ma również swoich ludzi. Ja to, co usłyszałem, jestem oburzony niezwykle na postępowanie niby katolików. Pierwsze, prezydent Warszawy oszukała nas wszystkich. Oszukała ta osoba. Bardzo wielu z nas uwierzyło jej, bo należała do odnowy w Duchu Świętym. Do papieża była zapraszana, korzystały te kobiety z tej dobroci papieża. Chwaliła się, na jakich posiłkach była, gdzie, czy na kolacji, czy na obiedzie z Ojcem Świętym. Mówię, Duch Święty, nie wiadomo co odnowa w Duchu Świętym. I później taki człowiek przychodzi i robi absolutnie jak wojujący ateista. To jest ta sprawa z tej tęczy chociażby. A teraz sprawa profesora Chazana. To jest jawne prześladowanie. Ta osoba mająca taki urząd, ona wykorzystuje urząd do prześladowania katolika za postępowanie zgodne z sumieniem. Chce złamać sumienia. To samo Kluzik-Rostkowska. Przecież to była ta osoba, skończyła dziennikarstwo chyba na UW, tak, w Uniwersytecie Warszawskim, pracowała w gazecie Solidarność, gdy chyba redaktorem naczelnym był pan Jarosław Kaczyński. I później tak wchodziła coraz dalej, aż teraz widzimy, że występuje przeciwko właśnie wolności. I to, co wprowadza, chociażby ten podręcznik do pierwszych klas, niby darmowy, ale co tam dają? Czy ten podręcznik jest dobry? Czy ten podręcznik, wiemy, że ten podręcznik zawiera między innymi te elementy gender już od dziecka, więc dzieci już chcą wprowadzać, powoli zatruwać, już zepsuć, a później to się nie odrobi, będą konsekwencje straszne. I teraz też tak samo atak w klauzulę sumienia. Przecież człowiek bez sumienia do wszystkiego jest zdolny. Człowiek i oni mówią prawo państwowe, prawo stanowione ponad prawem Bożym. To już tak mówił Hitler, tak mówił Stalin i trzeba to pamiętać, to tak niedawno było. I teraz to robią ci właśnie, ten rząd. Nie przeszkadza im iść w pierwszej ławce prezydentowi czy premierowi na mszach, najlepiej, żeby jeszcze kardynał odprawiał. To jest ta manipulacja. Nie przeszkadza im iść do komunii, dostają komunię, a później działają przeciwko. Nie przeszkadza jechać na kanonizację, a później dwa dni później zatwierdzać przepisy, chociażby ta sprawa niby przemoc w rodzinie. Przeciwko przemocy w rodzinie, a tu chodzi o wprowadzanie gender. Wprowadzanie tych właśnie wszystkich nieprawidłowości. Wszyscy są przeciwko przemocy w rodzinie. Tylko pod tą nazwą tu jest coś innego zawarte. I dlatego myślę, że my się musimy, katolicy, bardzo nie tylko organizować, ale być odważni. I odważnie głosić Ewangelię, odważnie świadczyć o nauce Chrystusa. To jest to, co Pan Jezus powiedział, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja go wyznam przed Ojcem, który jest w niebie. Kto się mnie zaprze przed ludźmi, jak się zaprę przed Ojcem, który jest w niebie. I to są te czasy. Może nam będzie, przyjdzie nam płacić za to. Ja mówię bardzo świadomie, bo wiem, jak od początku radia, ile trzeba było płacić. Jakie prześladowania. Jakie robienie złego imienia przez kłamstwa w mediach wszystkich. Przez te media cały czas kłamały. Jakie oszczerstwa były w stosunku do nas, w stosunku do mnie też konkretnie. A nie wolno się poddać. Nie wolno cofnąć się. Albo jestem z Panem Bogiem, albo nie jestem. Innej drogi nie ma. I teraz jakie są korzyści, tak powiem, nie to słowo tu nie pasuje. Ale co zyskuję przez to, że jestem z Bogiem, a co tracę, gdy jestem przeciwko Bogu? Trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest czas dla polskich ludzkich sumień. To, co się robi, to jest światowy trend, to jest zorganizowana nowa lewica, to są konsekwencje i rewolucji francuskiej, to są konsekwencje. To masoneria mówi, my w Kościoła nie zniszczymy zniszczeniem, znaczy rozumowymi argumentowaniami, zniszczymy zniszczeniem obyczajów. I niszczą obyczaje, niszczą od dzieci. Chcą zdeprawować. Proszę Państwa, trzeba bardzo uważać. Trzeba bardzo uważać. Ja parę miesięcy temu byłem w Stanach i mówił mi ktoś, szukam z córką uniwersytetu katolickiego, w którym nie będzie gender. W którym nie będzie tych właśnie spraw, które deprawują. Katolickiego uniwersytetu szukał. Bo już na katolickich uniwersytetach takie rzeczy się dzieją. Trzeba to wiedzieć, trzeba pilnować. I nie powiedzieć, że to tylko akatolickie. Sprawdzić. Bo i wśród nas mogą być różni. Przecież słyszymy, jak profesorzy uniwersytetu, nie będę mówił którego, ale księża, mówili, że gender to nic takiego. Jak mówili wprost, herezję. I to nie tak dawno. W związku z in vitro, w związku z panem profesorem Hazanem, mówili wbrew nauce Kościoła. I my musimy, katolicy, być coraz bardziej świadomi i odważni i występować w obronie Kościoła, w obronie nauki Chrystusa. Musimy bardzo wszędzie, a partie też rozpoznawać po uczynkach. Nie po tym, co one tam nam mówią, bo politycy to przeważnie mówią to, co by chcieli usłyszeć wyborcy, żeby tylko głosy zdobyć. Nie, trzeba ich sprawdzać i mieć pamięć też, co robili kiedyś, co teraz robią, co mówią. I to po prostu zaufanie tak, ale pod kontrolą. Kontrolować. Jeszcze jedna sprawa. To idzie bardzo mocno. Na przykład wczoraj rozmawiałem z kimś z Kalifornii i mówi mi ktoś, mówi w San Francisco. Miasto ma długi, a wysyłają ponad 100 dyrektorów szkół do Szwajcarii, żeby robić te te kursy genderowe. Pieniędzy nie mają, ale na to mają, na wysłanie ponad 100 dyrektorów. Szkół. A o co chodzi? Żeby zatruwać już dzieci. Ta lewica. Nie zniszczyli nas inaczej, to teraz zniszczą od tej strony. Rozwiązłością, zdeprawowaniem. W tej dziedzinie, dziedzina, o której mówi szóste przykazanie, jest bardzo delikatna i tu trzeba nad sobą pracować, trzeba motywować, a nie tak, bo inaczej człowieka to zniszczy. To robią. Tam, w San Francisco. W San Francisco teraz weszło podobno prawo, tak mi mówił wczoraj ten człowiek, prawo, w którym można po prostu nie tylko, tam jest pełno, dali już tym zboczeńcom możliwość adopcji dzieci, to jeszcze teraz, że bez ubrania, jak w stroju Adama i Ewy można chodzić po ulicach. I raz po raz już tacy się zdarzają. Może kogoś to dziwić, ale o to chodzi. Chodzi o rozwalenie. To jest zniszczenie morale, zniszczenie sumienia, zniszczenie, to jest osłabienie, zupełne zniszczenie rodziny człowieka. To jest to. I mówią, że to jest jeszcze prawo. Prawo takie. I to należy słuchać. To taka minister, to ona jest niedouczona. Ja takie głupstwa opowiadam. No. A co jest jeszcze gorsze, że przedtem, żeby być na stołku, to policzka, a teraz to nie wiadomo co. Pieniądze tylko i będzie służyć jak nie temu, to temu. Trzeba to widzieć i przeciwstawiać się i piętnować to i nie bać się tego piętnować. To, że ktoś jest dzisiaj na jakimś stanowisku, to nie jest Bogiem. A jak jest niszczyciel, to trzeba mówić niszczyciel i się strzec przed. I to jest to, w tej chwili Polska jest poddawana potwornemu niszczeniu. Wszystko jest zaplanowane. Zniszczyć katolicki naród. Mówią, że milion wyjechało z Polski. Niektórzy 1,5 miliona. Nie wiadomo, czy nie więcej niż 3 miliony tych młodych ludzi. O co to chodzi? Po tą siłę wyrzucić z Polski. Najbardziej twórczych. Ludzi, którzy by się upominali o prawa. Wyrzucić z Polski. A starym nie dać leczenia starszym. Szybko ich wykończyć. To jest ta metoda. A oni się utrzymają. I później jeszcze będą mieli synekury w Unii Europejskiej za pieniądze podatników. Trzeba to wszystko widzieć. I to jest też apel do tak zwanej inteligencji. Inteligencjo, bądź inteligentna. I przedstawię sam zrozum to, sama to zrozum i przedstawię to innym. To jest odpowiedzialny za naród. I rodzice, pilnować dzieci. Jaka szkoła? Jacy nauczyciele? Jakie przedszkolanki? Jakie co tam robią? Bo ci dziecko zniszczą na amen i będziesz miał. Chyba, że chcesz już sam gotować piekło na ziemi ludziom. Bo to jest tak, to idzie w kierunku potwornego zniszczenia, potwornego zniszczenia. Jak sumienia nie będzie prawego, to już będzie wszystko źle. I jedzie taka niby celebrytka, Boże mój. To, że w telewizorni występuje, nie znaczy, że to mądre jest. To może być agent. I mówi młodzieży, że wszystko, ale ten kościół i to jest klauzula sumienia, jakim prawem. Niech sobie przypomni, co Stalin robił i Hitler. To są ci potomkowie ich. To są ci. Ta lewica przecież nie odeszła. Oni, proszę zobaczyć, byli kształceni, wysyłani przez swoich rodziców, tych, którzy służyli obcym siłom, tym komunizmowi, Moskwie wtedy, oni byli wysyłani na uniwersytety zachodnie. I tam nie tylko języka się uczyli. I proszę bardzo, przyszli tutaj kto? Lewica. Lewica. Oni z tego nie wyszli. Oni byli ta lewica uczyła ich na uczelniach i oni teraz to przenoszą. A to, że czasem w kościele się pokażą, no po to, żeby się pokazać, żeby ludzi zmylić. No i tyle. To jest wszystko fałszywe i trzeba widzieć. O owocach poznacie i strzeżmy się. Naprawdę, bo jest, to jest bardzo poważna sytuacja. Jest bardzo poważna sytuacja. Jeżeli my przeciwko sumieniu wystąpimy, sumienia będą złamane, to już jest po nas. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, ojcze. Ojciec dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Tak się zastanawiałem, ta pani minister, czy te osoby są niedouczone, czy kupione?
Tr- trudno mi odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Natomiast myślę, że to są osoby, które zawsze chcą piastować jakieś stanowisko.
Jest przedany urzędowi.
Pani Kluzik-Rostkowska, gdzie by nie była, zawsze zajmowała jakieś eksponowane stanowisko i w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, i w rządzie Platformy Obywatelskiej. Więc myślę, że bardzo ważne jest to, co powiedział ojciec dyrektor, że trzeba przyglądać się zawsze ludziom. My mamy jedno podstawowe oręże jako obywatele, kartkę wyborczą. Przyglądajmy się ludziom, sprawdzajmy oczywiście także szyldy, ale pod szyldami mogą się kryć, jak się okazuje, różne osoby. Więc zadawajmy im konkretne pytania. Co sądzą o klauzuli sumienia? Czy uważają, że należy wyrzucać z pracy tych nauczycieli, którzy taką klauzulę sumienia podpiszą? Co dany kandydat sądzi na temat gender? Czy jest za tego typu wychowaniem? Gender jest szczególnie podstępne i szczególnie groźne, bo narusza naszą podstawową tożsamość, naszą tożsamość płciową. Jeśli nie wiemy, czy jesteśmy dziewczynką, czy chłopcem, to już w zasadzie później niczego możemy nie wiedzieć. I tutaj chciałabym bardzo gorąco podziękować tym przedszkolankom, które jako pierwsze zaprotestowały przeciwko metodom gender, bo nauka gender, czy to genderowe nauczanie nie jest wprowadzane zgodnie z podstawami programowymi. Ono gdzieś tam funkcjonuje obok. Jest związane raczej z systemem finansowania przedszkoli. Wiadomo, że jeśli dana instytucja otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej, to tam mają się pojawiać te treści genderowe. Ale to nijak się ma do podstawy programowej. Ja właśnie bardzo serdecznie chcę podziękować koleżankom, które jako pierwsze przeciwstawiły się bardzo odważnie temu genderowemu nauczaniu. One nas wszystkich jako pierwsze zaalarmowały. My musimy bronić godności i tożsamości naszych wychowanków i musimy zawsze dawać im to, co jest dla nich najlepsze. To, co ich będzie budowało jako osoby. Nie wolno nam niszczyć na żadnym etapie tożsamości naszych uczniów. I one to doskonale zrozumiały, kierując się właśnie, myślę, przesłankami chrześcijańskimi, ale też takim przesłaniem związanym ze zwykłą godnością ludzką. Proszę Państwa, zadawajmy trudne pytania politykom i później egzekwujmy, jeśli sprzeniewierzą się tym zapewnieniom, to egzekwujmy to w postaci głosowania w konkretnych wyborach. To jest niezwykle istotne, bo stoimy przed całym szeregiem olbrzymich zagrożeń. My musimy powstrzymać tę falę lewactwa. Na szczęście udało się zablokować dwa bardzo groźne projekty lewicowe, związane chociażby z edukacją seksualną. Przecież, proszę Państwa, powiedziano, że nie trzeba będzie walczyć z Bogiem, jeśli pozwolimy na rozpasanie seksualne dzieci i młodzieży. A te modele edukacji seksualnej, które proponowała nam strona lewicowa, uderzały właśnie w harmonijny rozwój dziecka. Ja się głupio czuję, jak przytaczam w ogóle standardy Światowej Organizacji Zdrowia, które miały być w tę edukację wplecione, ale myślę, że może trzeba o tym mówić. Może trzeba mówić o tym, że te standardy przewidywały naukę masturbacji u dzieci od 0 do 4 roku życia. Dzieci od 4 do 6 roku życia, zgodnie z tymi standardami, miał już odczuwać przyjemność z tego typu zachowań. Ale to, co dla mnie było najbardziej bulwersujące w standardach WHO, to były założenia dotyczące 15-latków. Dzieci 15-letnie miały już posiąść umiejętność świadomego wybierania partnerów seksualnych i zachowań seksualnych. No co to oznacza? Że świadomie można wybierać wtedy, kiedy się zna różne propozycje. To znaczy, że w domyśle no, ci młodzi ludzie powinni mieć już jakieś doświadczenia. No to jest, proszę Państwa, to jest coś strasznego. To jest niszczenie młodego człowieka. Wtedy, kiedy on sam siebie poznaje, kiedy powinien w sposób harmonijny, bez nacisków poznawać świat, jemu się narzuca niezwykle niszczącą, niezwykle groźną edukację seksualną. Na szczęście te projekty na razie są odrzucane, ale Lewica tutaj niestety nie ustępuje i nie wierzę, żeby nie było nowych propozycji w tym zakresie. My musimy być naprawdę czujni. Tu nie da się być letnim. Tu trzeba być albo gorącym, albo zimnym. Ale trzeba, a właściwie, przepraszam, trzeba być gorącym. Trzeba reagować w sposób bardzo zdecydowany, bo jeśli my pozwolimy na zniszczenie świata młodych ludzi, to my się później nie będziemy w stanie dogadać ze swoimi dziećmi czy ze swoimi wnuczętami, bo one będą żyły w zupełnie innym świecie. W świecie hedonistycznym, który no, na szczęście większości Polaków jest obcy i powinien być obcy wszystkim chrześcijanom.
Prosimy, kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Lidia ze Świątokrzyskiego. Dziękuję pani poseł za tutaj odpowiednią waszą dyskusję i także ojcu Benedyktowi. I chciałam zapytać, czy mamy przygotowaną kadrę metodyków, następnie osób, które będą pisały podręczniki i programy do na przykład nauczania historii, bo rzeczywiście ta historia nauka w szkole, no już tu pani poseł mówiła, od dawien dawna została pokrzywdzona i należałoby wreszcie zrobić porządek, że tak jak pani poseł powiedziała, że jeżeli wychodzi uczeń ze szkoły średniej, żeby miał odpowiednią wiedzę historyczną i żeby także i był patriotą. Czyli to jest wielka prośba, czy już jest kadra przygotowana do tego, że gdy przypuśćmy PiS dojdzie do władzy, żeby natychmiast, tak jak to reaguje ojciec Rydzyk, nie będę już tutaj nawiązywała do jego tutaj wypowiedzi, czy jest przygotowane już wejście, że mamy bardzo dobre podręczniki do historii, bo w tej chwili są fatalne. Dziecko zaglądając do historii, czy to w szkole podstawowej, czy gimnazjum, czy średnim, po prostu podręcznik jest odpychający, niezachęcający i tylko mądrość nauczyciela i pięknie wykładającego historię może to po prostu jakoś zmotywować ucznia do nauczania, ale po prostu obecne podręczniki są fatalne. Czy jesteśmy na to przygotowani, żeby te podręczniki już były? Jedna kwestia. Drugie pytanie. Mówiły ciągle na temat, jest tak, ciągle szkoła, uczeń, nauczyciel i środowisko. Czy jest taki właśnie którzy będą w przyszłości, prawda, dojdą do władzy i będą się interesować w sposób mądry właśnie tymi kwestiami. Współpraca między tymi szkołą, nauczycielem, rodzicem, środowiskiem, żeby nauczyciel czy pedagog, psycholog wszystko wiedział o danej rodzinie, żeby rodzina się po prostu była
czyli
przyjazna
żeby była
w szkole.
Współpraca pomiędzy tymi czterema podmiotami wychowania.
Tak, czterema podmiotami.
Dziękuję, ponieważ czas naszej audycji dobiega końca i tutaj musimy jeszcze pozwolić pani poseł.
Ja myślę, że taka kadra jest. Ja sama, jak wspomniałam, byłam dyrektorem najpierw Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, później po przekształceniach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. I myślę, że ta kadra jest. Nie będę tutaj przesadzała, że wszyscy metodycy czy konsultanci są przygotowani do tego typu prac, ale ja znam bardzo wiele bardzo wartościowych osób, które często jako pierwsze mnie informowały o jakimś problemie związanym z nauczaniem. Problem polega na tym, że w tej chwili tę najwartościowszą kadrę się odsuwa od prac programistycznych, ale myślę, że jest do kogo się odwoływać. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i do czyich drzwi zapukać. Więc tutaj o to jestem spokojna. Mam na szczęście dobrych, doświadczonych nauczycieli, metodyków i nauczycieli, konsultantów, którym także są bliskie wartości chrześcijańskie. Natomiast współpraca między szkołą, rodziną a środowiskiem jest już w tej chwili zapisana w zadania oświatowe szkoły. To jest obowiązek szkoły. Problem polega często na tym, że te szkoły są za duże, że my się nie znamy. Ze względów finansowych tworzy się molochy po to, żeby było taniej, albo zagęszcza się klasy. Więc w takiej olbrzymiej szkole wiadomo, że pedagog nie jest w stanie poznać wszystkich uczniów. Przy 30-paroosobowych klasach nauczyciel przynajmniej pół roku poznaje, nauczyciel wychowawca poznaje przynajmniej pół roku swoich wychowanków. Więc mówmy także o standardach tych finansowych i organizacyjnych, bo one także wpływają na później pracę merytoryczną szkoły. Zabiegajmy o mniejsze klasy. Będziemy siebie lepiej znać, będziemy mogli lepiej współpracować i będziemy mogli nie tylko uczyć i wychowywać, ale także bawić się we własnym gronie. To jest właśnie ta współpraca ze środowiskiem.
Teraz należałoby całe nasze społeczeństwo, czyli nas wszystkich, przestrzec przed czym. Już za chwileczkę możemy spodziewać się tego, że nauczyciele zostaną zaatakowani, że mają wakacje, że w ogóle nie pracują. Z drugiej strony zacząć się informować, że nauczyciele często nie mają czasu poświęcić tego dzieciom, bo są jednostki klasowe zbyt liczne. I dwa, nauczyciel stał się, nie wiem, księgowym, biurokratą, wszystkim, jeżeli chodzi o przygotowanie do lekcji, wypełnianie wszystkich potem koniecznych i ustawowo przewidzianych procesów, to jest, sami nauczyciele mówią, że po prostu stali się biurokratami i księgowymi niemalże. No i kolejna rzecz, to co teraz słyszymy, co ten Kościół wymaga, co ci ludzie chcą, a odpowiedź jest jedna. Drodzy Państwo, najwyższy czas, żeby prawo zmienić, by było posłuszne sumieniu, czyli temu głosowi wewnętrznemu, który mówi to, co jest dobre, co jest złe, a nie zmieniać sumienia pod prawo, bo to jest rzeczywiście już system jak najbardziej zmierzający do totalitaryzmu.
Sumienie to jest głos Boga w człowieku. Kiedy człowiek zaczyna walczyć z Bogiem, to zawsze źle się to dla niego kończy. I zawsze cierpi na tym sam człowiek. Cierpi w postaci samotności albo utraty szacunku w stosunku do samego siebie. Nauczyciele nie mogą pozwolić innym na to, żeby ingerowano w ich sumienia, bo nie wolno ingerować w sumienie żadnego człowieka. To sumienie jest w sposób właściwy uformowane. Kiedy odnosi się w sposób prawidłowy do wartości takich jak dobro, piękno.
Nauczyciel, prawda, który nie pozwoli sobie ingerować we własne sumienie, nie będzie też ingerował w sumienie swojego wychowanka, czyli tego, którego naucza. To jest wnioskowanie jak najbardziej logiczne.
Będzie formował w nim dobro, a chyba o to nam wszystkim chodzi.
Poseł Marzena Dorota Wróbel, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poseł niezależny. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.